podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, największego szpitala na Pomorzu, skąd nadajemy dziś nasz program. Jesteśmy tu między innymi po to, żeby opowiedzieć Państwu o ogólnopolskim programie profilaktyki w zakresie miażdżycy, tętnic i chorób serca, o programie, który ma piękną nazwę Kordian. A gościem audycji medycznej jest dziś lekarz, kardiolog, internista, doktor nauk medycznych Krzysztof Chlebus, koordynator Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku, naukowiec z pierwszej katedry i kliniki kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, czy można mieć miażdżycę i nie mieć dolegliwości, po prostu nie wiedzieć o chorobie?
No, z całą pewnością tak, to znaczy myślę, że to jest sytuacja większości z nas, którzy mają proces miażdżycowy na różnym poziomie zaawansowania, a objawy występują w tej chorobie relatywnie późno. To jest kwestia wielu lat.
Nie można nie mieć miażdżycy. Po prostu w pewnym wieku już ten proces się zaczyna, tak?
Znaczy dane, którymi dysponujemy ze świata już od kilkudziesięciu lat, pokazują, że ten proces zaczyna się bardzo wcześnie. Oczywiście zależy od naszego tła genetycznego, które posiadamy, ale też bardzo mocno od stylu życia, czyli od tego, jak jemy, jak się poruszamy, jak funkcjonujemy. I zaczyna się relatywnie wcześnie. Zaczyna się już czasami u dzieci. Na pewno już nastolatków i trwa wiele, wiele lat. Bardzo długo mamy to poczucie, że właściwie to nas nie dotyczy. Natomiast ten proces w cichy sposób zajmuje nam naczynia i ogranicza ich efektywne funkcjonowanie.
A jest jakaś kolejność tego zajmowania naczyń? To znaczy najpierw te naczynia, które są większe, potem na końcu te mniejsze, czy właśnie niekoniecznie?
Na ten temat pewnie
mniejsze,
trudno
większe,
byłoby
spekulować. Mniejsze, większe, mam na myśli szersze,
tak jest.
Z szerszym
natomiast
przepływem
na pewno
krwi.
To, co nazywamy manifestacją kliniczną, czyli objawami po prostu, najczęściej dotyczy miejsc, które z jednej strony są bardzo wrażliwe na braki w zaopatrzeniu krwi, a z drugiej strony niestety są wyposażone w najmniejszy kaliber naczyń. I tak jest w wypadku serca. Stąd jeśli mówimy o miażdżycy, to oczywiście mamy różną manifestację, różne objawy. To może dotyczyć właściwie każdego naczynia w kończynach dolnych, w nerkach, w tętnicach szyjnych, ale jednak najczęściej, jak popatrzymy na statystyki, dotyczy to naczyń wieńcowych.
Czyli to nie przebiega równolegle w całym organizmie. Wybiera sobie ta miażdżyca takie miejsce newralgiczne, niebezpieczne dla zdrowia, dla życia.
Trudno pewnie mówić o takim świadomym, wybiórczym działaniu procesu, ale rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to, jakich pacjentów najczęściej oglądamy, to kardiologiczny pacjent dzisiaj jest pacjentem najczęstszym, jeśli chodzi o powikłania miażdżycy. Zresztą warto pamiętać o tym, że jeśli patrzymy na przykład na przyczyny zgonów, to właściwie od wielu, wielu lat, nie tylko w Polsce, ale w naszej części świata, ten problem wygląda bardzo podobnie, czyli najczęściej jednak umieramy z powikłań sercowo-naczyniowych. To jest prawie połowa wszystkich zgonów. Z tego choroba wieńcowa to jest z kolei połowa tych wszystkich problemów, o których mówimy.
A jaka jest świadomość w ogóle chorób z tego układu sercowo-naczyniowego wśród młodych ludzi? Bo powiedział pan, że nawet dzieci, a już nastolatkowie to na pewno mają rozpoczęty ten proces miażdżycowy. Czy ta świadomość u młodych osób jest, że oni też w jakimś tam stopniu już rozpoczynają tą drogę, która może się skończyć nieszczęściem zdrowotnym?
No myślę, że raczej nie. I to nie mówię tylko z perspektywy chorych, których oglądamy, na przykład z hipercholesterolemią rodzinną, z bardzo szczególną sytuacją, ale generalnie możemy powiedzieć, że no, jako młodzi ludzie nie mamy specjalnie jeszcze takiego poczucia, że w ogóle choroby dotyczą nas, a w szczególności takie, które kojarzą nam się raczej z wiekiem średnim i z wiekiem podeszłym. Z całą pewnością nie i też warto jednak powiedzieć sobie jasno, że oczywiście mówimy o pewnym procesie, który jest inicjowany w tym wieku. To na ogół są osoby, które nie wymagają żadnej terapii medycznej, ale z całą pewnością wymagają większej świadomości i zmiany stylu życia, dlatego że jeśli na tym etapie jesteśmy w stanie zaingerować w to, jak żyjemy, jak się odżywiamy, jak się ruszamy, jesteśmy w stanie redukować czynniki ryzyka, takie jak palenie, nadwaga, no to jesteśmy w stanie bardzo mocno zwolnić ten proces i krótko mówiąc sprawić, że on będzie tak długo trwał, że dożyjemy późnych lat bez objawów choroby sercowo-naczyniowej.
Ale czy to oznacza, że w takim razie ci wszyscy ludzie, którzy uprawiają sporty, którzy są szczupli, pływają, grają w tenisa, biegają, maratony nawet, to oni są względnie bezpieczni? Im nie grozi podwyższony cholesterol i miażdżyca?
No, cholesterol to to musimy sobie w tym momencie powiedzieć trochę o czynnikach ryzyka, żeby tą sprawę wyklarować. Ten proces miażdżycowy jest trochę wypadkową działania kilku różnych elementów. I oczywiście to, o czym pani redaktor powiedziała, jeśli ktoś żyje zdrowo, jeśli ma dobrą dietę, jest aktywny fizycznie, nie pali, nie ma nadwagi, to oczywiście w zakresie tych czynników ryzyka robi dużo dobrego dla swojego organizmu. Cholesterol jest trochę tutaj czynnikiem dodatkowym i często niezależnym niestety od tych działań. Ja mówię o takiej specjalnej grupie, którą my się zajmujemy, czyli hipercholesteremią rodzinną, gdzie genetyczne tło powodujące wysoki poziom cholesterolu powoduje, że niezależnie właściwie od tego, jak my żyjemy, to ten cholesterol będzie bardzo wysoki. No ale jest to specjalna grupa. Umówmy się, dla przeciętnej osoby w całej populacji, jeśli popatrzymy dzisiaj na przeciętnego Polaka, to z całą pewnością, jeśli ktoś zachowuje te zdrowe normy, to jego ryzyko sercowo-naczyniowe, a my to ryzyko opisujemy po prostu w procentach szans, czyli w perspektywie 10-letniej jesteśmy w stanie oszacować to ryzyko, jaka jest szansa na to, że ktoś będzie miał udar, zawał albo umrze.
Jak tego się można dowiedzieć? Czy mamy to ryzyko większe, czy jesteśmy względnie bezpieczni?
W takim bardzo, powiedziałbym, obiegowym, powszechnym zakresie jesteśmy w stanie sami zweryfikować swoje czynniki ryzyka, ale jeśli chcemy to, no powiedzmy, skwantyfikować, ocenić w liczbach jakoś, no to mamy takie specjalne algorytmy. One są bardzo dobrze już opracowane i funkcjonujące. Notabene mamy nową edycję tych algorytmów, które nazywamy SCORE. I każdy lekarz, który zarówno lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jak i lekarz, który zajmuje się powikłaniami sercowo-naczyniowymi, jest w stanie w szybki sposób na podstawie kilku parametrów dosyć podstawowych określić to ryzyko w procentach. Mało tego, my sami jako pacjenci jesteśmy w stanie znaleźć w internecie coś, co nazywa się SCORE 2 i jesteśmy w stanie, znając swój cholesterol, wagę, wiek, płeć i tak dalej, jesteśmy w stanie opisać to ryzyko sercowo-naczyniowe.
U kogo jest ono najwyższe?
No z całą pewnością, jeśli kumulują nam się wszystkie czynniki ryzyka, im więcej ich jest, tym gorzej. Czyli jeśli palimy, to na pewno mamy odrębną kategorię w ogóle w parametrach skoru.
To się może niektórym wydawać takie niejasne, że papierosy i cholesterol. Raczej papierosy kojarzą się z płucami.
To prawda. Papierosy wpływają głównie oczywiście pierwszym organem w konfrontacji z dymem papierosowym i z ciałami smolistymi są płuca, ale warto pamiętać, że te ciała smoliste przedostają się do naszej krwi. One krążą, są niestety elementem, który niszczy śródbłonek w naszych naczyniach, właściwie w całym organizmie. Warto pamiętać o tym, że jeśli już mówimy o chorobach nowotworowych, to kwestia palenia oczywiście nie dotyczy jedynie płuc. Pacjenci palący mają wyższy odsetek na przykład zachorowań na raka pęcherza. Zdawałoby się zupełnie bez związku.
Państwo na przykład jakieś zmiany w związku z tym, że więcej niż kiedyś powiedzmy osób pali te e-papierosy i takie podgrzewające tytoń urządzenia?
Ja myślę, że jest za wcześnie jeszcze na taką ocenę. To znaczy niestety dla naszych jak gdyby wniosków obserwacyjnych to są zwykle procesy, które zabierają nam lata, dlatego że zainicjowanie takiego procesu nowotworowego to jest również tak zwana onkogeneza, to jest również kwestia co najmniej kilku do kilkunastu lat, więc myślę, że to jest jeszcze okres...
Będzie można dopiero udzielić
tak
pewnie odpowiedzi na to. Dobrze, a w takim razie co taka informacja może oznaczać dla człowieka, jeśli on sobie zrobi ten test SCORE 2, o którym pan powiedział, tak, który jest dostępny w internecie, no i wyjdzie mu, że jest wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Co on powinien zrobić?
No przede wszystkim nie załamywać rąk, bo to nie jest wyrok. To jest raczej bardzo istotna wskazówka co do tego, że powinniśmy dużo zmienić w swoim życiu. My mówimy o tak zwanych modyfikowalnych czynnikach ryzyka, czyli takich, na które my mamy wpływ. No nie mamy oczywiście wpływu na to, ile mamy lat i nie mamy wpływu na to, jakiej płci jesteśmy, ale to, czy palimy, to ile ważymy, to jak jemy, no to na te rzeczy mamy z całą pewnością wpływ. To jest sytuacja, w której powinniśmy tak naprawdę zastanowić się, które z czynników ryzyka jesteśmy w stanie zmienić, bo tutaj nasza rola jest nieoceniona, czyli własna konsekwencja w działaniu, no i po prostu wdrożyć w to życie. Bardzo dla wielu pacjentów taką motywującą sytuacją jest fakt, jeśli po pewnym okresie czasu ponownie usiądą do skoru ze swoim lekarzem, czy też samodzielnie i ocenią to swoje ryzyko i widzą, że po zmianie pewnych parametrów, zmieniła się ich waga, przestali palić, zmienił się ich poziom cholesterolu, zmieniło się ich ciśnienie tętnicze, to ryzyko, które wyrażamy w procentach, spada gwałtownie i to jest niezwykle motywujące do podtrzymania takich zmian w stylu życia.
A proszę powiedzieć, panie doktorze, czym się różni, bo wspominał pan o tej hipercholesterolemii rodzinnej, o genetycznej chorobie, która nęka całe rodziny, które nie zawsze nawet mogą wiedzieć o tym, że są no, te geny zmutowane i że grozi to nawet dzieciom. Ale czym się różni taki wysoki cholesterol, taki zwykły, u człowieka nieobciążonego genetycznie od takiego wysokiego stężenia tego cholesterolu u osoby z wadą genetyczną? I jaka jest różnica w tym chorowaniu?
Różnica jest taka, że przede wszystkim w genetycznej chorobie mamy ten problem od samego początku. Czyli mówimy o tym, że nawet małe dzieci już są poddane tej ogromnej presji szkodliwego działania cholesterolu. I to właściwie niezależnie od tego, jak się odżywiają, mamy po prostu na skutek choroby genetycznej zmieniony metabolizm cholesterolu.
Muszą być dzieci, które są z nadmierną wagą.
Nie, to nie muszą. Warto powiedzieć o tym też bardzo wyraźnie. Zarówno dzieci, jak i dorośli, to są bardzo często, robiliśmy takie badania porównujące tą grupę z hipercholesterolemią rodzinną, czyli z genetycznie uwarunkowanym tłem. Porównywaliśmy ją z przeciętnymi Polakami i bardzo często, ku zaskoczeniu wielu osób, my nie byliśmy zaskoczeni, bo oglądamy tych pacjentów na co dzień, ale okazało się nam tutaj bardzo, bardzo jednoznacznie, wyszło nam, że ci pacjenci są często szczuplejsi niż przeciętny Polak, ci pacjenci rzadziej palą niż przeciętny Polak i ci pacjenci absolutnie nie mają nadwagi i poruszają się, funkcjonują dużo.
Mogą nie podejrzewać w ogóle, że coś jest nie w
zdecydowanie, to dotyczy większości tych pacjentów z hipercholesterolemią. Właściwie są dwa takie symptomy, które powinny zapalić ostrzegawcze światełko. Pierwszy to to, że w naszej rodzinie występują problemy sercowo-naczyniowe i to problemy, które pojawiają się przedwcześnie. Czyli mówimy o takich sytuacjach, kiedy w rodzinie dochodzi do częstych zachorowań na zawały, na udary, albo też do nagłych zgonów. I w tych rodzinach często jest tak, że właściwie wszyscy trochę się przyzwyczaili, że w tej rodzinie tak po prostu jest, że mężczyźni, najczęściej mężczyźni, umierają wcześniej.
Wczesny zawał to jest w jakim wieku?
No uznajemy, że jeśli mężczyzna ma przed 55 rokiem życia nie tylko zawał, ale w ogóle chorobę wieńcową czy inne powikłania miażdżycy, no to to jest przedwcześnie. U kobiety uznajemy, że jeśli to jest przed 60 rokiem życia, to również jest to przedwcześnie. Więc jeśli takie sytuacje w naszej rodzinie się zdarzały, to jest to poważny sygnał ostrzegawczy. No i drugi poważny sygnał, no to jest po prostu poziom cholesterolu. Jeśli on jest wyższy niż 310, całkowity cholesterol, albo ten LDL, co jest lepszą znacznie miarą oceny, powyżej 190, to są bardzo jednoznaczne ostrzegawcze światła, które powinny nam powiedzieć, że być może warto rozważyć diagnostykę w kierunku genetycznej choroby.
I tutaj właśnie mamy taką sytuację, że choroba może długo nie dawać żadnych objawów klinicznych. Całe rodziny mogą być chorujące, dotknięte tak. I nie wiedzieć o tym. I co w takim razie, jaka jest perspektywa? Co ci ludzie powinni zrobić, jeśli wiedzą właśnie, że były w rodzinie takie przypadki z wczesnych zawałów u mężczyzn, u kobiet, udary, tak jak pan powiedział.
Tak jest.
Co z tym zrobić? Gdzie się udać?
Trzeba byłoby rozpocząć jak najszybciej diagnostykę celem potwierdzenia tego podejrzenia, bo na razie mówimy o pewnym podejrzeniu. I tu oczywiście zapraszamy państwa do nas, do Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej.
Znajduje się?
Ono się znajduje przy Alei Zwycięstwa, w dawnym Szpitalu Studenckim. Tam mamy takie centrum już od kilku ładnych lat. Jesteśmy takim krajowym liderem, który zajmuje się tymi zagadnieniami. Współpracujemy z wieloma ośrodkami w Polsce. Więc wszystkich państwa, którzy takie uzasadnione podejrzenie mają, warto ze swoim lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej czy kardiologiem się skontaktować, powiedzieć
no
o tym podejrzeniu. Już tak, dlatego że działamy już w ramach NFZ-u, w ramach poradni kardiologicznej. Natomiast no, myślę, że to nie jest wielki problem dzisiaj, bo wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszym pacjentom, rejestrujemy pacjentów bardzo szybko. To skierowanie może nam podać w formie elektronicznej, telefonicznej, więc to nie powinno być problemem. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest wdrożenie leczenia, bo po tej diagnozie nie robimy przecież tej diagnostyki tylko po to, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy mam to rozpoznanie, czy nie, ale najistotniejsza sprawa to zmiany w stylu życia, a co najistotniejsze chyba w tym wszystkim, najskuteczniejsze wdrożenie terapii.
Czyli u takich osób, powiedzmy jeszcze, które mają tą wadę genetyczną, ta choroba wieńcowa rozwija się szybciej niż u człowieka bez tej wady genetycznej.
Zdecydowanie.
Tak? Czyli
większość osób z hipercholesterolemią rodzinną ponad 50% osób ma już pierwsze problemy, poważne zachorowania, czyli udary, zawały po 40, a duży odsetek z tych ludzi choruje znacznie wcześniej. Nawet po 30 roku życia czy po 20 roku życia widzimy takich pacjentów, którzy mają już poważne problemy. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, ci pacjenci mają dużo wyższe poziomy cholesterolu, a po drugie, tak jak powiedziałem, od samego urodzenia właściwie są narażeni na te wysokie poziomy, więc chorują znacznie szybciej niż przeciętny człowiek.
Czy są jakieś widoczne objawy oprócz tego wysokiego cholesterolu całkowitego? Powyżej 310 pan powiedział.
Powyżej 310, tak. To jest dosyć już ewidentne
wskazanie. Jakieś takie widoczne inne, nie wiem, na ciele, czy jakieś objawy, które mogą zaniepokoić albo wydawać się dziwne na przykład komuś?
Tak. No co do zasady, cholesterol nie boli, ale rzeczywiście akurat w wypadku tak ekstremalnej sytuacji jak hiperkolesterolemia rodzinna mamy do czynienia z pewnymi cechami, nazywamy je patognomonicznymi, czyli typowymi dla tej choroby. Niestety nie występują one zawsze. Krótko mówiąc, występują kilku, być może kilkunastu procent pacjentów z tej grupy, ale jeśli już są, to są praktycznie pewną cechą rozpoznania. Do nich należą dwa elementy. Jeden to tak zwany rąbek rogówkowy. Trudno go opisać w rozmowie, ale to jest taki rodzaj przejaśnienia wokół tęczówki. To ma taki charakter jasnego kręgu wokół tęczówki. Część pacjentów nawet o tym nie wie i to jest też właściwie z pokolenia na pokolenie przekazywane. Nazywamy to rąbkiem rogówkowym. Jeśli obserwujemy to przed 45 rokiem życia, no to jest dosyć symptomatyczne. Warto przyjrzeć się swoim tęczówkom albo porozmawiać o tym z lekarzem, swoim lekarzem, którego będziemy się konsultować. I druga cecha to są tak zwane żółtaki. Żółtaki ścięgien, czyli takie skupiska cholesterolu, tego nadmiaru cholesterolu, który gromadzi się wokół ścięgien. Najczęściej są to ścięgna Achillesa, czyli to, co mamy tuż nad piętą. Przyjmuje charakter czasami takich zgrubień. Część pacjentów wchodzi do ortopedów, leczy się z powodu zapalenia ścięgien.
To są jakieś odciski na przykład, tak?
Tak jest. To jest długo, często nierozpoznawane. Widzimy takich pacjentów, którzy chodzili całe lata, leczyli się u różnych lekarzy i nie za bardzo było wiadomo, co im dolega. I też żółtaki ścięgien występują czasami na palcach, czasami występują w okolicach kolan czy łokci. W każdym razie to jest taki rodzaj grudek, jaśniejszy grudek zgrubień pod skórą, dla których wyjaśnienia nie znajdujemy. I te żółtaki również są bardzo typowe dla tego schorzenia. Tak jak powiedziałem, niestety występują tylko u kilkunastu procent. Ogromna większość tych pacjentów jest niestety bez jakichś takich fizycznych objawów tak długo, aż nie zaznaczy się już wyraźny objaw chorobowy.
Jak się leczy w takim razie hipercholesterolemię rodziną? Bo rozumiem, jak sama nazwa sugeruje, to całe rodziny państwo leczycie. Jeśli u jednej osoby w rodzinie stwierdzi się tą chorobę, to rozumiem, że podlegają diagnostyce też pozostałe, tak? Jak to się w ogóle dziedziczy, proszę powiedzieć?
Tak jest. Dziedziczenie, choroba, tak jak powiedzieliśmy, jest genetyczna. W związku z tym dziedziczenie odbywa się, nazywamy to w sposób autosomalny dominujący, czyli krótko mówiąc, mamy dużą szansę jako rodzic na przekazanie tego genu i to przekazywanie odbywa się z prawdopodobieństwem 50%, czyli właściwie każde dziecko ma taką szansę jak trochę rzut monetą, pół na pół. Mogę mieć ten gen, mogę go nie mieć. To jest dosyć wysokie prawdopodobieństwo. Oznacza to właściwie, że jeśli znajdujemy taki gen u jednej osoby w rodzinie, to poddajemy tej diagnostyce genetycznej wszystkie osoby, które są spokrewnione z taką osobą.
Nie ma znaczenia płeć.
Nie ma znaczenia płeć. To jest niezależne od płci. Mamy rodziny, w których cała czwórka dzieci na przykład ma ten gen i mamy takie, gdzie nikt tego nie odziedziczył, więc tutaj po prostu, jeśli już widzimy, że ktoś w rodzinie jest tym dotknięty, badamy zarówno dzieci takiej osoby, ale też rodzeństwo, też rodziców takiej osoby, która ma ten gen, dlatego że na to leczenie nigdy nie jest za późno. Oczywiście im wcześniej zaczynamy, tym lepsze efekty uzyskamy, ale w zasadzie ten prewencyjny, profilaktyczny efekt uzyskujemy w każdym wieku.
Jak to się leczy? Oprócz tego, że trzeba dokonać tej zmiany w życiu, o której pan powiedział, przestać palić, zdrowo się odżywiać, uprawiać sport, ale to jeszcze pewnie są jakieś leki.
Zdecydowanie. Akurat jeśli chodzi o te działania, o których pani redaktor wspomniała, to one są na ogół wystarczające i satysfakcjonujące dla przeciętnej osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu. Ale dla osób z hipercholesterolemią rodzinną są konieczne, ale niewystarczające. Krótko mówiąc, niezależnie od tego, jak bardzo radykalne zmiany w stylu życia taka osoba podejmie, to niestety nie wystarczy to, żeby uzyskać stabilny, niski, czy relatywnie niski poziom cholesterolu. No i tutaj musimy od razu sobie jasno powiedzieć, że osoby, które mają genetyczne tło, wymagają farmakoterapii, bardzo zdecydowanej farmakoterapii, czasami trójlekowej wręcz, z użyciem najnowocześniejszych leków, które podajemy czasami w formie zastrzyków. I to jest pewnie dla części pacjentów być może zła wiadomość, ale trzeba spojrzeć na to bardzo optymistycznie, dlatego że mamy w końcu leki, którymi możemy to skutecznie leczyć, bo sytuacja, nie wiem, 30 czy 40 lat temu była taka, że właściwie mogliśmy się temu przyglądać, a dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że mamy skuteczne narzędzia do tego, żeby ryzyko takich osób obniżyć do średniego poziomu.
Jak można zmienić ich życie? Gdyby nie było tych leków, co by się mogło zdarzyć?
No, scenariusz jest niestety dobrze już opisany i znany, to znaczy wczesny wiek, pierwsze epizody w postaci choroby wieńcowej po 20, po 30, a najpóźniej pewnie po 40 roku życia. I to są pierwsze udary, zawały. Część z tych osób po prostu umiera w takim średnim wieku, a część osób z wielkimi powikłaniami po prostu funkcjonuje dalej, mając kolejne epizody, no bo ta historia się nie kończy. Mamy zawał, który przeżywamy i właściwie jeśli nie zadziałamy prewencyjnie, to w perspektywie krótkiego czasu mamy tą już właściwie pewność, że zdarzy nam się on ponownie, jeśli tylko nie leczymy się bardzo radykalnie.
Te osoby muszą brać do końca życia.
No,
czasami od wczesnej młodości, znaczy, właśnie, tak?
To tu też warto rozwiać pewne takie mity i pewne wątpliwości, bo to takie do końca życia brzmi trochę jak rodzaj, nie wiem, uzależnienia od tej terapii. Oczywiście te osoby muszą brać te leki tak długo, jak długo chcemy uzyskać efekt terapii. One działają tak jak leki nadciśnieniowe. Dziś biorę, dziś mam niskie ciśnienie, dziś odstawiam, ciśnienie pójdzie w górę i w tym sensie, jeśli chcemy uzyskać efekt długoterminowy, czyli do końca życia chronić pacjenta, to tak, powinny te osoby brać te leki najdłużej jak się da, prawdopodobnie do końca życia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Dzisiejszy program medyczny nadajemy dla Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, które jest realizatorem projektu o nazwie Kordian, o którym mam dziś nadzieję już za chwileczkę opowie Państwu mój gość, doktor nauk medycznych Krzysztof Chlebus, koordynator Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku, naukowiec z pierwszej katedry Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam Pana doktora ponownie na naszej antenie. W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku działa Krajowy Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej już od kilku lat. Jak duży to jest problem w Polsce? Bo Państwo zbieracie dane z całej Polski. Ile jest obciążonych rodzin? Czy to wiadomo?
Tak, dysponujemy szacunkowymi danymi i wbrew powszechnym wyobrażeniom, mówimy o chorobie genetycznej, co najczęściej kojarzymy z relatywnie rzadkim występowaniem, no jest to całkiem spora grupa. My uważamy, że to jest co najmniej 160 tysięcy, być może nawet 180 tysięcy Polaków, którzy mają w sobie tą mutację genetyczną. Z tego rozpoznanie ma postawionych zaledwie mniej więcej 3,5 tysiąca prawdopodobnie, więc to obrazuje skalę tego, z czym się zmagamy i skalę wyzwania, które jeszcze wciąż przed nami i potrzebę mówienia o tym, dlatego że zależy nam, żeby jak największa grupa z tych pacjentów uzyskała diagnostykę i to diagnostykę możliwie wcześnie, czyli jeszcze przed wystąpieniem powikłań.
Jak wygląda właśnie sytuacja dotycząca badań? Czy są na przykład badania przesiewowe? Tak jak w wielu innych chorobach bada się po prostu ludzi, żeby znaleźć tych, którzy są, nie wiem, nosicielami jakichś mutacji genetycznych, to tutaj jak to wygląda?
No niestety takich badań nie ma, jeśli chodzi o samo badanie genetyczne. My staramy się, z uwagi na fakt, że te badania są relatywnie drogie i populacyjnie byłoby bardzo trudno robić to każdemu Polakowi. Staramy się robić to w taki sposób, że na początku szacujemy to ryzyko, stąd bardzo potrzebna jest tutaj nasza współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, z kardiologami, którzy zajmują się też na co dzień powikłaniami sercowo-naczyniowymi, dlatego że na początku chcielibyśmy przybliżyć ocenę ryzyka. Jeśli jest wysokie prawdopodobieństwo, czyli tak jak powiedziałem wcześniej, w najgrubszym takim screeningu, takiej ocenie najbardziej powierzchownej, wywiad rodzinny świadczący o tym, że te choroby są rodzinie występujące, wysoki poziom cholesterolu u pacjenta, czy też w ogóle w rodzinie, to jest taka pierwsza przesłanka, żebyśmy się temu przyjrzeli. Dysponujemy specjalnymi skalami, mamy taką skalę DLCN, którą posługujemy się na co dzień, tam bardzo już wnikliwie opisujemy to ryzyko i jeśli pacjent ma wysokie prawdopodobieństwo, wykonujemy wtedy badanie genetyczne. Natomiast populacyjnie szeroko zakrojone badania raczej oznaczałyby gigantyczne koszty przy raczej niewielkiej efektywności.
Czyli nie ma takiej szansy, jak na przykład zrobili Holendrzy, którzy przebadali 6-latki i tam wyszły im właśnie w tych badaniach w wynikach dzieci, które miały podwyższony cholesterol i tym sposobem trafiono do tych rodzin.
Nie, to jest ten kierunek, który raczej preferujemy, bo mówiłem o badaniach genetycznych jako screeningu. Tego nie ma i tego Holendrzy również nie robili ze względu na koszty, ale my cały czas apelujemy i to jest to, co pani redaktor powiedziała, to we współpracy tutaj z naszymi też pediatrami bardzo mocno zabiegamy o to już od pewnego czasu, żeby dzieci objąć takim badaniem, czy to jest bilans 6-latka, czy 10-latka.
Badanie cholesterolu całkowitego nie jest drogim jakimś badaniem, prawda?
Nie, to nie jest
prawda?
Drogie badanie i w ogóle to mówimy teraz o dzieciach, bo oczywiście to było najbardziej efektywne, ale trzeba powiedzieć, że większość Polaków wciąż nie wie, jaki ma poziom cholesterolu. Są takie badania, które często przywołujemy przez profesora Zdrojewskiego, robione już ładnych kilka lat temu i wiemy, że po pierwsze większość dorosłych Polaków ma podwyższony poziom cholesterolu, ale też to wychodzi nam w badaniach, które robimy, natomiast większość też specjalnie o tym nie wie, nie mówiąc już o tym, że nawet ci, którzy wiedzą, niezbyt często zajmują się leczeniem i to leczeniem efektywnym, więc to jest taki pierwszy krok.
To znaczy, tak naprawdę w jakim wieku powinno się ten cholesterol, będąc młodym człowiekiem, wykonać pierwszy raz, bo ludzie po prostu mogą nie mieć świadomości tego, że to jest takie ważne, bo wydaje mi się, ja zrobię dopiero cholesterol, nie wiem, po 60, tak? A to może już być za późno wtedy.
Znaczy ja bym powiedział, że powinniśmy przede wszystkim zapytać się, czy jesteśmy świadomi swojego poziomu cholesterolu i to głównie cholesterolu LDL, jeśli nie ma takiej możliwości, to chociaż cholesterol całkowity. I to niezależnie od wieku, czy mamy lat 16, czy mamy lat 28, czy 35. Zapytajmy siebie, czy wiemy, jaki mamy cholesterol. To jest dobra odpowiedź. Jeśli w badaniu, które pamiętamy, ten cholesterol jest niezbyt podwyższony albo w normie, to wystarczy, jak raz na kilka lat, będąc w młodym wieku, powtórzymy to badanie. Natomiast w wieku średnim warto to badanie powtarzać już nieco częściej. I to znowu jest sytuacja bardzo indywidualna, bo to dużo zależy od tego, jak się odżywiamy, jaki styl życia mamy. Ta częstotliwość będzie zupełnie inna dla osób, które już mają zachorowanie, bo wtedy bardzo ściśle to monitorujemy. Ale mówiąc o przeciętnym, zdrowym Polaku, zróbmy to chociaż raz. Wiedzmy, jaki mamy poziom, po to, żeby chociażby swojemu lekarzowi, czy chociażby w skorze przed komputerem samemu móc ocenić swoje ryzyko.
Jeśli mamy 30-40 lat i ten poziom cholesterolu całkowitego, który na przykład sobie zbadamy, wyjdzie nam jakiś taki podwyższony jak na ten nasz wiek, bo norma to, panie doktorze, jaka jest?
Staramy się nie operować normami, ale powiedzmy sobie tak, w tym zakresie, bo tutaj te normy są bardzo elastyczne i zależne od tego, o kim mówimy, ale młody człowiek, 30-parolatek, który nie ma żadnych innych obciążeń i który nie choruje jeszcze na choroby sercowo-naczyniowe, powinien mieć ten cholesterol całkowity poniżej 190.
Jeśli on jest wyższy, to czy to jest powód, żeby zacząć się interesować i pogłębić te badania i na przykład zgłosić się do projektu, który właśnie realizowany jest w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, do programu profilaktyki miażdżycy, tętnic i chorób serca, Kordian, i podjąć jakby tutaj dalsze działania, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. To jest uzasadnione wtedy, jeśli mamy taki podwyższony poziom.
Zdecydowanie. To nawet, powiem tak, nawet nie musimy, nawet możemy Kordiana, czyli udział w tym programie, wykorzystać do takiej oceny cholesterolu. To nie jest tak, że musimy przyjść z gotowym wynikiem. Kordian został zaprojektowany po to, żeby wyjść do właśnie zdrowych jeszcze ludzi. To jest ważny warunek, bo dla tych, którzy już chorują, mamy inne sposoby działania. Natomiast tutaj ten program dedykujemy zdrowym ludziom w średnim wieku, aktywnym zawodowo.
Uważają się za zdrowych.
Tak, którzy przynajmniej do tego czasu jeszcze nie mieli jakiejś jawnej manifestacji choroby, ale właśnie idąc tą w myśl tej zasady, że powinniśmy zapobiegać, staramy się u takich osób ocenić czynniki ryzyka. Po to jest Kordian, żeby przyjść rzeczywiście do nas, do lekarza, spróbować porozmawiać o czynnikach ryzyka. Zrobimy pełen pomiar tych czynników ryzyka i porozmawiamy sobie o czynnikach ryzyka. Właściwie mamy takie dwie wizyty, kwalifikującą i konsultacyjną, po to, żeby ocenić czynniki ryzyka, porozmawiać o tym, co jest do modyfikacji, a dla wybranej grupy, jeśli dojdziemy do wniosku i pacjent będzie chciał, dla wybranej grupy jesteśmy w stanie zaoferować pewien cykl edukacyjny czy interwencyjny, polegający na tym, że pomożemy w zmianie nawyków żywieniowych, pomożemy w usprawnianiu w zakresie aktywności fizycznej, czy pomożemy wręcz edukacyjnie, jeśli chodzi o pytania i odpowiedzi dotyczące zdrowego stylu życia. I taki jest zamysł tego programu, że chcielibyśmy teraz w perspektywie najbliższych kilku miesięcy przebadać ponad 4800 osób, z tego pewnie z 1400 poddamy takiej interwencji, która będzie fachową, zorganizowaną interwencją.
Ten program realizowany jest w całej Polsce, w tak zwanych makroregionach, tak? I my jesteśmy tutaj w makroregionie północnym,
tak,
który obejmuje 3 województwa.
Tak jest. To są oprócz województwa pomorskiego nasze ościenne województwa warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie. I to są sytuacje, dla których właściwie dedykujemy nasze codzienne działania. A tak jak pani redaktor powiedziała, jesteśmy częścią większego mechanizmu, bo w części centralnej Instytut Kardiologii w Aninie zajmuje się taką samą opieką nad pacjentami w Polsce Centralnej i na południu Szpital Kliniczny w Krakowie wykonuje tą samą pracę.
Koordynujemy te
działania.
Północ należy do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
Tak.
Ta północ taka kujawsko Pomorska, Pomorska i Warmińsko-Mazurska,
tak
północ, ale to nie znaczy, że mieszkańcy Warmińsko-Mazurskiego czy Kujawsko-Pomorskiego muszą przyjechać do Gdańska, do UCK, żeby zrobić te badania, prawda? Bo macie państwo współpracujące takie placówki w terenie.
Tak jest, warto sprawdzić na
jak właśnie
stronie
ma pacjent
internetowej.
Szukać tego.
Najprościej mamy stronę internetową, gdzie jest wykaz tych ośrodków. Współpracujemy z około 40 POZ-ami, lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, albo szerzej z praktykami, bo to często są grupy lekarzy. Część z nich jest blisko nas tutaj w Trójmieście. Sami zresztą też takich lekarzy mamy, zatrudniamy i oni wykonują tą pracę. Ale oczywiście są też placówki w województwach ościennych, powiedzieliśmy o tym, dedykowane tej współpracy. One z nami współpracują i tam należy się po prostu zgłosić.
A na terenie Pomorza, gdzie jeszcze oprócz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, w jakich może miastach, miejscowościach można się tak mniej więcej zgłosić do tego projektu?
No to są zarówno najbliższe tutaj ośrodki, one są trochę rozsiane, w samym Trójmieście mamy takich POZ-ów kilka i trochę w okolicach, więc ta sytuacja jest dosyć dynamiczna w tym zakresie, że część z tych ośrodków pracowała z nami, wykonała już jak gdyby swoje zadania, a z częścią jesteśmy jeszcze w trakcie podpisywania umów. Warto śledzić to, ta sytuacja jest jak gdyby demonstrowana cały czas na stronach internetowych i dajemy tą informację na bieżąco.
Dobrze, to teraz proszę powiedzieć, co się będzie działo. Pacjent ma przyjść do takiego ośrodka, powiedzieć dzień dobry, chciałbym skorzystać z projektu Kordian, tak?
Tak jest.
I co będzie mu zaproponowane, co się będzie z nim działo? I jak długo to będzie trwało, te badania, ten proces?
To nie jest długi proces, nie czekamy na to długo, badania są relatywnie proste. Na początek, tak jak powiedziałem, wizyta kwalifikująca, chcielibyśmy zapoznać się z pacjentem, porozmawiać o jego stylu życia, pacjent dostaje taką ankietę do wypełnienia, trochę też chcemy wiedzieć, co pacjent wie na temat zdrowego stylu życia, więc jest to taki rodzaj trochę quizu, ale też oceny sytuacji. Ważymy pacjenta, mierzymy, zlecamy mu szereg badań, które mają za zadanie ocenić jego poziom ryzyka. No i przy kolejnej wizycie, kiedy dysponujemy już wynikami tych badań, to jest już wizyta taka konsultacyjna, oceniamy to ryzyko sercowo-naczyniowe dla pacjentów powyżej 40 roku życia w skali SCORE, bo ona jest dla 40-latków i starszych pacjentów, natomiast poniżej 40 roku życia jest tak zwana skala ryzyka względnego i decydujemy wtedy, czy jeden z czynników ryzyka, czy więcej z czynników ryzyka, czy to jest nadciśnienie, nadwaga, brak ruchu, być może cukrzyca, być może niewydolność nerek, być może inne parametry, które wymagają modyfikacji, są do zmiany. I jeśli jest akceptacja pacjenta, bo tu oczywiście ta współpraca jest tutaj niezbędna i chęć pacjenta wejścia do takiej interwencji, no to oferujemy coś, co nazywamy takimi bonami interwencyjnymi. Pacjent wybiera, w jakim zakresie ta interwencja będzie, czy chce w sposób profesjonalny zmienić styl życia w zakresie ruchu. Mamy tutaj świetnie wyszkolone osoby, które profesjonalny sposób dobierają skalę wysiłku i pomagają w przejściu przez ten trud. Tak jest. Mamy dietetyków, niezwykle profesjonalną grupę osób, która od szeregu lat już zajmuje się tymi zagadnieniami, które nie tylko edukują, ale też wręcz są w stanie bardzo profesjonalnie doradzić, jak powinna wyglądać ta interwencja w nasz codzienny jadłospis. No i mamy oczywiście edukatorów. Służymy też, co bardzo ważne, na tym wczesnym etapie diagnostyką, dlatego że zdarza się, że w czasie działań takich edukacyjnych również okazuje się, że wykrywamy wczesną chorobę. I to jest też ogromna wartość, bo jesteśmy w stanie zweryfikować, czy pacjent potrzebuje diagnostyki kardiologicznej i jeśli tak, to oczywiście ją wykonać.
Mówimy o chorobie wieńcowej, o ryzyku już zawału bezpośrednio.
Tak jest.
A wykrywacie też często pewnie Państwo tą hipercholesterolemię rodzinną,
oczywiście,
czyli tą genetyczną
grupę,
chorobę.
Tak, na tą grupę
pacjentów. I co się wtedy z takim pacjentem dzieje?
Na tą grupę pacjentów jesteśmy szczególnie wyczuleni, tak jak powiedziałem, to jest jeden z elementów Kordiana, bardzo ważny. No i taki pacjent, jeżeli tylko mamy to wysokie ryzyko hipercholesterolemii rodzinnej, trafia do nas i idzie troszkę inną ścieżką.
Jest kierowany tutaj do Gdańska,
do Krajowego Centrum Hipercholesterolemii. Tak jest. I u nas już właściwie pacjent wchodzi w taką ścieżkę kwalifikacji do badania genetycznego. Jeśli tylko zweryfikujemy, potwierdzimy rozpoznanie genetyczne, to zapraszamy całą rodzinę, otaczamy opieką całą rodzinę, która ma problem genetyczny, łącznie z dziećmi. Tutaj nasi pediatrzy z katedry pani profesor Myśliwiec przejmują opiekę nad dziećmi, więc można powiedzieć, że jest to taka skoordynowana, komplementarna opieka nad całą rodziną we wszystkich zakresach. Co ważne, oferujemy również też stały kontakt naszym pacjentom, bo po tym jak już ustawimy i zaproponujemy bardzo efektywne leczenie, to taki pacjent wraca najczęściej do swojego lekarza i ta przewlekła terapia już jest prowadzona u niego. Natomiast w każdej sytuacji powikłań, problemów, wątpliwości służymy oczywiście tym, że mamy dla tych pacjentów bardzo wysokiego ryzyka, dosyć szybką ścieżkę diagnostyczną, dlatego że ich ryzyko jest większe i oni jako narażeni na szczególne ryzyko powinni tą ścieżkę pokonywać bardzo szybko.
Czyli jeszcze raz powtórzmy, w jakim wieku osoby mogą się do Kordiana zgłaszać?
Do Kordiana
czy jest jakaś końcowa taka data urodzin?
Data urodzin mniej, bardziej aktywność zawodowa. Kordian mówi nam o tym, tak Ministerstwo Zdrowia, które koordynuje ten projekt, stworzyło te warunki.
Czyli do emerytury można się zgłosić.
Tak, aczkolwiek emeryci, którzy są jeszcze aktywni zawodowo, również mają tutaj otwartą ścieżkę. Również osoby bezrobotne chwilowo, ale w gotowości do zawodu, również mogą się zgłaszać. Więc każdy, kto jest pełnoletni i aktywny zawodowo, może się zgłosić do Kordiana.
Są jakieś elementy, które wykluczają pacjenta? Na przykład jakieś choroby, które już zostały rozpoznane i nie można się zgłosić wtedy?
Tak jest. Z założenia program jest dedykowany do wykrywania i do prewencji, do wykrywania wczesnych objawów chorób sercowo-naczyniowych, więc osoby, które już chorują, wiemy, że mają to potwierdzone, czyli przebyły zawał, leczą się w poradni kardiologicznej z powodu choroby wieńcowej, przebytego zawału, raczej nie powinny już iść tą ścieżką i to jest jedne ograniczenie. Drugie jest takie, że osoby, które są już objęte w podstawowej opiece zdrowotnej tak zwanym profilem chorób układu krążenia, w skrócie HUK, lekarze POZ-u wiedzą o co chodzi. To są pacjenci, którzy już w takim prewencyjnym programie od pewnego czasu są kontrolowani, mają modyfikowane czynniki. Oni również idą już troszkę inną ścieżką i dla tych pacjentów ten program nie jest dedykowany.
Badania to jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest, Państwo mocno stawiacie na tą właśnie edukację i profilaktykę, mówienie o tym, że trzeba robić te badania, że to jest ważne i też kierujecie ten przekaz do medyków, do lekarzy, do pielęgniarek, do fizjoterapeutów, do ratowników medycznych, wszystkich ludzi, którzy pacjentem się zajmują na co dzień, żeby oni mieli tą świadomość również.
Tak jest. Świadomość to jedno, ale dwa, merytoryczna wiedza, bo bardzo często łapiemy się też na tym, że nasze zalecenia, mówię o stronie medycznej, są dosyć ogólnikowe. To znaczy mówimy, proszę zmienić styl życia albo proszę zmienić dietę. Ale właściwie co to znaczy? Proszę więcej się ruszać. No ale co to znaczy właściwie więcej się ruszać? My chcemy, tak został program opracowany, że chcemy też edukować, my edukowaliśmy się na początku, cały czas się edukujemy, ale też edukujemy wszystkie koleżanki i kolegów lekarzy, ale też inne osoby ze środowiska medycznego, bo bardzo często, tak jak mówię, oprócz pewnych ogólników, takich jak dieta ubogocholesterolowa, to często ten zapis się powtarza w wypisie szpitalnym, ale pacjent mówi, ale co to właściwie ma być? No i to jest ten moment, kiedy wkraczamy i raczej staramy się powiedzieć, to wyedukujmy kilka osób w każdym POZ-cie, wyedukujmy kilka osób w naszym zakładzie pracy, które będą będą wiedziały, jak z pacjentem o tym porozmawiać i będą dokładnie wiedziały, co to znaczy wysiłek dedykowany tej osobie, co to znaczy dieta, co to znaczy rodzaj aktywności, którą mamy zaproponować, nie na poziomie ogólników, a bardzo konkretnych programów. I tak staramy się to robić.
To powiedzmy na koniec jeszcze, panie doktorze, ile mamy czasu, żeby się zgłosić do Kordiana? Do kiedy ten projekt będzie realizowany?
Zapraszamy oczywiście od teraz. Będziemy go realizować do pewnie pierwszego kwartału przyszłego roku, więc mamy, no, możemy powiedzieć, około roku, ale pewnie im szybciej, tym lepiej, bo zakładając, że sama kwalifikacja to jest początek naszej ścieżki, a ta edukacja i pewne działania polegające na zmianie stylu życia pewnie zabiorą nam co najmniej kilka tygodni, no to pewnie warto myśleć o tym już teraz, nie odkładać tego na później. Mamy mniej więcej przed sobą rok aktywnego działania, ale serdecznie Państwa zapraszamy już teraz.
Powiedzmy jeszcze w takim razie, gdzie znajdziemy więcej informacji na ten temat, bo jest, mówił Pan, że jest strona internetowa i może jakiś telefon jest,
tak
gdzie
jest.
Mają szukać ludzie informacji?
Mamy telefon, ja go podam, to jest telefon rejestracji do Kordiana, to jest 576-145-245 i drugi telefon 577-245-345. Powtórzę jeszcze raz, pierwszy numer 576-145-245 i drugi numer 577-245-345. To są numery telefonu, pod którymi mogą się Państwo rejestrować.
Ja te numery też umieszczę, proszę Państwa, na stronie Radia Gdańsk w zakładce audycje, gdzie będzie zapis naszej audycji, znajdzie się właśnie na stronie internetowej. Te numery telefonu będą w opisie audycji.
I proszę do nas pisać. Mamy też adres mailowy kordian@uck.gda.pl. To jest też dobry namiar, będziemy odpowiadać na te zgłoszenia.
I również pewnie na stronie szpitala i Centrum Krajowego Hipercholesterolemii Rodzinnej
tak
znajdziecie
jest.
Państwo o Kordianie informacje.
Albo po prostu proszę wpisać Kordiana, program prewencyjny. Do wyszukiwarki znajdzie się nasza strona i polecamy Państwu wszystkie informacje edukacyjne również na tej stronie, jak również ścieżki dostępu do naszego programu.
Doktor nauk medycznych Krzysztof Chlebus, koordynator Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku, naukowiec z pierwszej katedry i kliniki kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę.
Program zrealizował Michał Broniewicz tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w radiu Maciej Bogusławski, a prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.